Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze jest trwać w Jego obecności, w uwielbieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zapewne z wielu z Was ma swoje ulubione fragmenty ze Słowa Bożego, ulubione historie, ulubionych bohaterów. Oczywiście wiadomo, że zawsze mamy wpatrywać się w Chrystusa i to jest nasz cel, nasza. Powinniśmy w Niego się wpatrywać i dążyć do tego uświęcenia i do tego wzoru niedoścignionego. I ja też mam, ale też mam taką historię, jakbyście miałbym wskazać ze Starego Testamentu, historię, która jest mi szczególna. Jest ich kilka, ale myślę, że gdybym miał wskazać taką jedną, to jest z nią z pewnością fragment z Księgi Sędziów, z 6 i 7 rozdziału, dokładnie ten sam, z którego 2 tygodnie temu dzielił się pastor Adam. To jest ta historia, historia Gedeona i jego 300 wojowników, wojowników Boga i Gedeona. Bóg wielokrotnie tą historię, przynajmniej 3-4-krotnie używał w moim życiu, by konfrontować mnie, moje postawy, moje myślenie. I kiedy 2 tygodnie temu słuchałem też tego nauczania pastora Adama, to wracałem wspomnieniami do tych czasów, kiedy Pan Bóg pokazywał mi, że często z Nim właśnie dyskutuję, poddaję w wątpliwość to, co On do mnie mówi, że często oczekuję potwierdzeń i On ciągle w swojej cierpliwości i łaskawości potwierdzał. I wiem też, że wielu z Was było gdzieś dotkniętych tym Słowem i chwała Jezusowi za to. Ja dziś chciałbym pójść troszkę dalej, wrócić do tej historii, ale już nie może nie przypatrywać się już Gedeonowi, ale chciałbym, byśmy dziś przypatrzyli się tym 300. Tej niewielkiej grupie, którą Bóg wybrał z większej armii, która stawiła się u Jego boku. Wierzę, że tak jak Bóg, wierzymy przecież, że całe Słowo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wychowywania, do poprawy. Myślę, że gdy mamy taką postawę i traktujemy absolutnie każdy werset, każdy fragment Słowa Bożego poważnie i wierzymy, że Bóg może go użyć w naszym życiu, to jestem głęboko przekonany, że również Bóg jest w stanie, tak jak w moim życiu, wywołał rewolucję tym fragmentem Słowa. Tak wierzę też, że myślę, że w waszym życiu również, jeśli będziecie mieli otwarte serca, jeśli pozwolicie Duchowi Świętemu, by zaglądał tam, wierzę, że Bóg jest również w stanie wywołać rewolucję w waszym życiu, w waszej drodze w podążaniu za Bogiem. Chciałem się wcześniej jeszcze pomodlić. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że tutaj jesteś. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nas kochasz, że znasz nasze serca, a mimo to wciąż nas kochasz, Panie. Kim jesteśmy? Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, Panie? Jak wspaniale być, Panie, w Twojej obecności. Dziękuję Ci, Panie, za każdego z nas, za każdego tutaj, który jest w tej chwili. Panie, proszę Cię, by każdy tutaj obecny miał w tej chwili otwarte serce, byś Ty, Panie, mógł wykonywać swoją pracę. Proszę Cię, byś dał nam duchowe oczy i uszy, byśmy potrafili wejść w Twoją głębię, w tą duchową rzeczywistość. Chcemy, Panie, się zmieniać dla Ciebie, dla Twojej chwały. Ja, Panie, oddaję tradycyjnie siebie do Twojej dyspozycji. Amen. Nie będziemy dzisiaj czytać całej tej historii, bo zabrałoby nam to trochę za dużo czasu, bo to są prawie 3 rozdziały, ale tak w wielkim skrócie dla tych z Was, którzy nie byli 2 tygodnie temu, postaram się tak w wielkim skrócie to w kilku zdaniach opowiedzieć tą historię, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu i co się dzieje. Zachęcam też z Was, tych, którzy nie słyszeli tego nauczania, byście do tego wrócili, bo to naprawdę wartościowy przekaz. A więc mija 7 lat. Od 7 lat Izrael jest najeżdżany przez Midjańczyków. Oni najeżdżają Izrael, pustoszą wszelkie zbiory, okradają Izrael ze wszystkich plonów, niszczą je. I Izrael woła do Boga. I Bóg w pewnym momencie przychodzi, objawia się Gedeonowi poprzez anioła i zapewnia go, zachęca go do tego, by stanął do zbrojnej walki przeciwko Midjańczykom i daje im mu obietnicę, że będzie z nimi i że dzięki jego sile zwyciężą z wrogiem, który jest czterokrotnie, który się później okaże, był wielokrotnie większy. Gedeon w pierwszej chwili nie przyjmuje tego do wiadomości, dyskutuje z Panem Bogiem. W końcu, kiedy przyjmuje i wierzy w Bożą przychylność, prosi Boga o potwierdzenie. Drugi, trzeci raz. Bóg w pewnym momencie, kiedy już dociera do niego, że Bóg z nim będzie, kiedy uchwycił się tej obietnicy, szósty rozdział kończy się tym, że zwołuje wokół siebie żołnierzy, lud. I wokół niego staje 32 tysiące mężów gotowych do boju. I siódmy rozdział to jest ten czas, kiedy Bóg postanawia, mówi do Gedeona, jest was za dużo. Wroga jest proporcjonalnie czterokrotnie więcej, a Bóg mówi, jest was za dużo i postanawia przeprowadzić selekcję w szeregach ludu Bożego. I chciałbym, byśmy dokładnie tej selekcji się przyjrzeli. Wiemy, że Bóg okraja ich aż do raptem niewielkiej garstki 300 wybranych i poprzez tych 300 i swoją, przede wszystkim swoją obecność, zwyciężają nad potężną armią Midianczyków. I tak w wielkim skrócie ta historia się maluje. Więc przyglądnijmy się, co takiego cechowało tych 300, co takiego, jakie mieli cechy charakteru, które pozwoliły im, że sprawiły, że Bóg akurat ich wybrał. Pamiętam, gdy pierwszy raz czytałem tą historię, byłem zafascynowany. Mówiłem, Panie, chcę być jak tych 300, chcę być takim duchowym Marines. Wierzę, że naprawdę Pan Bóg, jeśli dziś pozwolicie Duchowi Świętemu zajrzeć, otworzyć swoje serce i pozwolić, by badał wasze różne zachowania, obszary, myślę, że będziecie w stanie się z tym słowem skonfrontować. Bóg mnie wielokrotnie konfrontował i wielokrotnie mi pokazywał, jakie mam braki. I wciąż nad nimi pracuję. I to, że dziś też tu stoję, jest częścią mojej pracy, jaką wykonuję nad sobą. Ale dobrze. Więc cóż takiego mieli? Ja wypisałem sobie 8 takich cech, które dostrzegam. I pierwszą z nich była gotowość. Była gotowość, by pójść za Gedeonem i za Panem. Czytamy w Księdze Sędziów, w 6:35. 34-35. Lecz Gedeona ogarnął duch pański, tak, iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulonitów i do Naftalitów i ci wyruszyli na ich spotkanie. Oto zostaje wysłane zaproszenie, a to ludzie odpowiedzieli na to wezwanie. Nie stawili się wszyscy. Wiemy z 8 rozdziału, że były pewne grupy Izraelitów, które w ogóle nie przyszły nie stanęły do walki. Nie mieli w ogóle w sobie gotowości. Oni wręcz później jeszcze nawet mieli pretensje, że nie zostało im wysłane ekstra specjalne zaproszenie. Wolna wola jest jednym z największych darów, jaki Bóg ci dał. Pan Bóg nie zrobi z ciebie niewolnika. Pan Bóg nie zmusi cię do niczego, nie przyciśnie cię. To od twojej wolnej woli, od twojej decyzji zależy, czy jesteś gotowy, by odpowiedzieć na jego wezwanie. Pan Bóg nami nie steruje, Pan Bóg nas nie nakręca. Z liderów, których widzicie z przodu, nie zrobił niewolników, nie steruje nimi odgórnie. Niektórzy by chcieli tak to widzieć, ale tak nie jest. To jest nasza decyzja, czy pójdziemy za Nim i czy odpowiemy na Jego wezwanie. On nas traktuje jako współpracowników. My z Panem Bogiem mamy współpracować, a nie On za nas pracuje. Często mamy takie... W sercach z jednej strony potrafimy mówić, Boże, użyj mnie, ale zarazem nie robimy nic. Mamy tylko dobre chęci. Ja mówię o gotowości, słuchajcie. Oni mieli gotowość. To jest zupełnie coś innego niż dobra chęć. Często mówimy, Panie, chcę przerwać ze swoim grzesznym życiem. Ale potrafimy nic nie robić absolutnie, by to wdrożyć jakieś działanie, które doprowadzi nas do właściwego celu. Często mówimy, słyszymy, jak Bóg do nas coś mówi, jak nas do czegoś powołuje, wkłada jakieś pragnienie w nasze serca i mówimy, tak, Panie, chcę za tym iść. Ale nie ruszyliśmy nawet swoich czterech liter z krzesła, by cokolwiek zrobić, by to pragnienie, które On nam wkłada w serce, by je urzeczywistnić. Jest takie powiedzenie, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Pomyślcie nad tym. W kontekście tylko i wyłącznie bycia posłuszeństwa Bożemu Słowu i tego, że nie mamy być tylko słuchaczami, ale mamy być również wykonawcami, to pomyślcie, jak wielką prawdę w tym zwykłym powiedzeniu jest. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Może mówisz już od dawna, Panie Boże, chcę zmienić swoje życie, ale nic z tym kompletnie nie robisz. Panie Boże, chcę przestać zaglądać i oglądać niewłaściwe filmy. Ale do tej pory jakimś dziwnym trafem nie usunąłeś plików z komputera. Być może jesteś już od pewnego czasu brukarzem i kosteczka po kosteczce torujesz sobie drogę nie do tego miejsca, do którego byś chciał. A więc mieli gotowość. Mieli gotowość, a nie tylko dobrą wolę i dobre chęci. Druga rzecz, jaką widzę, to wierzyli w zwycięstwo. W wersecie 16, 6 rozdziału czytamy, a Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. 32 tysiące zebrało się wokół Gedeona. Po drugiej stronie stoi 135-tysięczna armia. Wszystkie okoliczności, wszystko co widzieli wokoło, mogło wskazywać tylko na jedno. Wszystko co podpowiadała im logika i okoliczności, mogły wskazywać tylko i wyłącznie na przegraną. Ale to co ich wyróżniało i to co mieli i to co dostrzegam, to, że zawierzyli w Boże zwycięstwo, oni zawierzyli w Bożą obietnicę, uchwycili się tego i pomimo tego, że wszystko wokoło wskazywało, że to nie ma prawa się udać, oni mieli wiarę, że Bóg ich poprowadzi do zwycięskiej walki. List do Hebrajczyków mówi, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Oni nie widzieli garstki wojowników po drugiej stronie. Oni wzięli potężny tłum. Jedyne, co mieli, to Bożą obietnicę. Jeśli Bóg cię do czegoś przekonuje, chcę, byś zapamiętał tą jedną rzecz. Jeśli Bóg cię do czegoś przekonuje, jeśli Bóg wkłada pragnienia w twoje serce, jeśli Bóg mówi coś do ciebie w kontekście twojego życia, to może być absolutnie to wszystko. Nie tylko powołanie, ale również tego, że masz być posłuszny Bożemu Słowu. I ty być może siedzisz i nie wiem, czujesz wewnętrznie w sercu, że Bóg mówi do ciebie, że masz, nie wiem, pójść z kimś się pojednać, przebaczyć, zrobić porządek ze swoją przeszłością. A ty nie masz wiary w to, bo myślisz sobie, że to się nie może udać, przecież wszyscy wokoło cię znienawidzą, jeśli wyjdzie cała prawda. Masz Boże zapewnienie i Bożą gwarancję tego, że Bóg będzie współdziałał we wszystkim ku dobremu z tobą. Więc mieli gotowość i mieli wiarę w zwycięstwo. To jest ta grupa 32 tysięcy. Gdybyśmy tak mieli spojrzeć na nasz Kościół, to załóżmy, że my wszyscy mamy gotowość. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy gotowość, by iść za Panem, by podążać Jego ścieżkami, by wykonywać Jego wolę w naszym życiu. I przypuśćmy, że my wszyscy, jak tu siedzimy, mamy wiarę. Wiarę w Boże obietnice, które nam dał w Bożym Słowie. I wiarę w to, że nas poprowadzi do zwycięskiej bitwy. Ale Panu Bogu to nie wystarczyło. Pan Bóg stwierdza, i czytamy o tym w 7 rozdziale 2 wersetu, rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawimy. Pan Bóg jest niesamowity. Jest ich czterokrotnie mniej, A Pan Bóg mówi, jest ich za dużo. Ponieważ wiedział, że jeśli wygrają tą bitwę, pomimo tego, że było ich czterokrotnie mniej, i tak sobie przypiszą chwałę. Więc postanawia okroić skład. I co robi? Postanawia przeprowadzić selekcję. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. My mamy takie tendencje do myślenia, gdybym miał więcej. Gdybym miał więcej pieniędzy, możliwości, talentów. Gdybym miał więcej, to Pan Bóg mógłby robić niesamowite rzeczy ze mną, przeze mnie. A Pan Bóg nie potrzebuje więcej. To, czego potrzebujesz, to mieć Bożą obecność w swoim życiu i chodzić w Jego obecności i na Nim się koncentrować, bo Twoja siła nie jest w tym, co posiadasz, nie jest w tym, co masz i w Twoich zasobach, ale tym, kim Ty jesteś w Chrystusie. I trzecia cecha, którą widać i której rozpoczyna się selekcja, to był: pokonali strach. Trzeci werset, czytamy dalej, 7 rozdziału. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. Co za zachęta. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech wróci do domu. Widzieliście kiedyś, jak oglądaliście filmy, żeby w ten sposób jakikolwiek wódz zachęcał innych do walki? Że to jest jakieś szaleństwo. Słuchajcie, jak się boicie, to idźcie, zabierzcie te manatki, idźcie do domu. Kto zostanie, to jakoś damy radę. Tylko Pan Bóg chyba jest w stanie tak działać. Wspominam film Braveheart, Waleczne serce Mela Gibsona. Analogiczna sytuacja. Szkotów jest wielokrotnie mniej. Naprzeciwko stoi dużo większa armia Anglików. Szkoci już chcą uciekać, nie wierzą w wygraną. I wjeżdża na koniu William Wallace i wygłasza płomienną mowę, by zachęcić ich do walki, by tchnąć ducha i wiarę w nich, to, że się uda. Tak działamy my. A Bóg mówi, kto bojaźliwy i strachliwy, niech zawróci. Zastanówmy się, czy jest możliwe, że ta grupa, te 10 tysięcy, które pozostało, bo 22 tysiące odeszło, czy możliwe jest, że te 10 tysięcy to byli szaleńcy, to byli wariaci, którzy nie odczuwali strachu? Wiecie, kiedyś bardzo długo nad tym myślałem i to jest niemożliwe. Jestem przekonany, że byli przerażeni. Jestem przekonany, że był w nich strach i lęk. Ale to, co ich odróżniało od tych, którzy uciekli, to, że nauczyli się funkcjonować pomimo strachu, który w nich był. Ja nie wierzę w to, że to były maszyny. Nie wierzę w to, że byli to wyzbyci z uczuć, fanatycy religijni. Wiara to działanie w oparciu o to, nie o to, że nie odczuwamy lęku, ale działanie pomimo tego, że odczuwamy ten strach. Wiara to nie działanie w oparciu o to, że nie odczuwamy lęku, ale działanie pomimo tego. Czy myślicie, że Paweł nie odczuwał strachu? Kiedy siedział w więzieniu? Czy myślicie, że Paweł, kiedy go chłostano, nie był zlękniony? Kiedy płynął na statku, który za chwilę o mały włos by nie zatonął, czy naprawdę myślicie, że on się nie bał? Był zdeterminowany, by osiągnąć cel. Nauczył się funkcjonować pomimo strachu, który w nim był. Kiedy myślę sobie o pierwszych apostołach, o pierwszych chrześcijanach, którzy stawali i byli rozszarpywani przez lwy, rzucani na pożarcie, na arenach rzymskich koloseów. Myślicie, że oni się nie bali? Że wychodzili jak fanatycy religijni i kompletni byli naprawdę wyzbyci uczuć? Przecież to jest niemożliwe. Strach jest potężnym narzędziem w rękach diabła, który zrobi wszystko, by osłabić ciebie i by zrobić z ciebie bezużytecznego chrześcijanina. I powiem wam, znam to z autopsji. Mógłbym napisać książkę albo wygłosić dwa dobre kazania na temat samego strachu, bo przez wiele lat funkcjonowałem w ten sposób i pozwalałem, by diabeł ograbiał mnie. Wam się może wydawać, niektórzy z was mnie znają i myślą, że ja mam taką łatwość, by wychodzić, występować. Naprawdę mnie nie znacie. Mój najbliższy przyjaciel z pracy doskonale wie, że jak tylko przyjeżdżała do nas do firmy telewizja albo radio, żeby udzielić wywiadu, byłem pierwszy, który dawał dyla. Tak koszmarnie bałem się wszelkich wystąpień publicznych. Jak miałem wystąpić przed 15-20-osobową grupą, to dostawałem palpitacji serca i łękotki mi fruwały. Miałeś kiedyś taki poziom strachu, że łękotki ci letały na lewo i prawo? Ja pamiętam, jak na grupie u pastora Mirka, kiedy byłem pierwszy raz i miałem się wypowiedzieć, to myślałem, że normalnie zawału dostanę. Kiedy Bóg zaczął mnie przekonywać do tego, bym zaczął prowadzić grupę domową, mówiłem, Panie, ale jak? Przecież ja nie dam rady. Byłem totalnie przerażony. Ale kiedy Pan Bóg zaczął mi wkładać w serce pragnienie i zaczął mi mówić, że będę kiedyś stawał przed kościołem, pomyślałem sobie, przecież Panie, Ty chyba będziesz musiał mi pampersa załatwić. Słuchajcie, myśl o tym tak strasznie mnie przerażała, że wielokrotnie, kiedy pastor do mnie dzwonił i prosił mnie o to, bym wygłosił słowo, mówiłem, nie, Mirku. Oczywiście strach był jednym z elementów, również wierzę, że jest coś takiego jak Boży czas. Ale problem polega na tym, naprawdę, słuchajcie, nie chcę już jakby mówić o tym zbyt dużo. Może kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy Pan Bóg mi to położy na sercu i będę się w stanie podzielić z wami więcej. Jeśli nie nauczysz się funkcjonować pomimo strachu, który masz w sobie, to zapewniam cię, że diabeł zrobi z ciebie bezużytecznego chrześcijanina. Jeśli będziesz czekał na właściwy moment, aż Pan Bóg ten strach od ciebie zabierze i wtedy być może wyjdziesz i coś zrobisz i staniesz w Bożym posłuszeństwie, zrobisz porządek ze swoim życiem, a być może odpowiesz na Boże wezwanie i Boże powołanie, to zapewniam cię, jeśli będziesz czekał na ten odpowiedni moment, obawiam się, że się nie doczekasz. Owszem, Pan Bóg ci da łaskę, Pan Bóg ci pozwoli, będzie cię w tym wspierał, ale nie czekaj na ten moment, bo się nie doczekasz. A więc mamy gotowość, mamy wierzyli w zwycięstwo, pokonali strach. I Pan Bóg, czytamy dalej, rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny, sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. Pan Bóg twierdzi, że i dalej jest ich za dużo. Zostało 10 tysięcy, a Pan Bóg mówi, dalej będę was okrajał. Dalej będę dokonywał selekcji. I przeprowadza test, tak zwany test wodny. Zanim wam powiem, jaką cechę charakteru ja w tym dostrzegam, to pierw przeczytajmy ten werset, ten fragment słowa, a później wam opowiem świadectwo. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno, tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów, cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midiańczyków w twoje ręce, cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Co to w ogóle za test? Kiedy pierwszy raz to czytałem, musiałem chyba 3 razy przeczytać to, żeby zrozumieć w ogóle, o co tam chodziło. 10 tysięcy ludzi, chłopa, schodzi nad wodę. 9700 pije wodę, ja wam to zaprezentuję, może będzie to bardziej czytelne. 9700 pije wodę tak, chłepcąc jak pies, natomiast pozostałe 300 bierze wodę i pije z ręki. Kiedy czytałem to za pierwszym razem, sobie pomyślałem, to jest jakieś szaleństwo. Czegoś nie rozumiem, Panie. Segregujesz ludzi na podstawie tego, jak piją wodę? Przecież to się kupy nie trzyma. To jest właśnie cielesne myślenie. Tak bardzo mnie to intrygowało, że powiedziałem, Panie, ja nie rozumiem tej historii, nie rozumiem tej selekcji, musisz mi to objawić. Muszę teraz, dlatego wam powiem świadectwo. Postanowiłem się modlić o to, ale Pan Bóg tego dnia mi nie objawił tego, nie dał mi zrozumienia. Powiedziałem, nie będę sięgał do komentarzy, spróbuję, będę się o to modlił. I modliłem się przez kilka dni. I co jest ciekawe, Pan Bóg nie przyszedł z odpowiedzią. Pamiętam, zacząłem się zastanawiać, jak to jest. Nawet wam się przyznam, że pojawił się żal. Zacząłem myśleć, Panie Boże, jak to jest możliwe, że ja mam większe pragnienie w sercu, by poznać prawdę na temat tego fragmentu słowa i ja go bardziej chcę poznać, jestem bardziej tym zainteresowany niż Ty, by mi to objawić. To jest właśnie też kolejny aspekt, zaraz do tego wrócę. Jak my myślimy. Mamy takie myślenie, że jak Bóg nie odpowiada od razu, jak Bóg milczy, to od razu mamy często pretensje, nie rozumiemy tego. Ale wiecie, co wam powiem? Bóg odpowiedział w najlepszym momencie mojego życia rok później. Nie w tym tygodniu, kiedy się o to modliłem. W pewnym momencie ja już w ogóle zapomniałem o tym i przestałem się w ogóle o to modlić. I poszedłem dalej. Ale minął prawie rok czasu i Pan Bóg postanowił mi odpowiedzieć w takim momencie mojego życia, że zrozumiałem, dlaczego tak długo z tym zwlekał. I odpowiedział mi, słuchajcie, dał mi objawienie przez koguta. Znaczy, żeby była jasność, kogut nie przemówił ludzkim do mnie głosem. Nie zwariowałem. Natomiast Pan Bóg pozwolił mi, użył koguta w moim życiu, bym zrozumiał tą historię. Skoro użył osła, to i w Biblii o tym czytamy, to czemu nie koguta? Wracam któregoś dnia z pracy i postanawiam pójść. Po pracy poszedłem, żeby nakarmić kury. Tak, wiem, co teraz myślicie. Matko, ten facet ma kury? Mam kury, mam nawet koguta. I to też jest... Jeśli Pan Bóg ze mnie, z pastucha kur, był w stanie postawić mnie za kazalnicą, to co dopiero ciebie? I przychodzę do kur, rzucam im paszę i wiecie, byłem zajęty wszystkim innym, tylko nie myśleniu o jakichś bożych rzeczach. I akurat byłem, nie wiem, pochłonięty myślami, że mi się pasza kończy, że muszę pojechać, kupić. I nagle przychodzi myśl z czapy. W moim przypadku akurat, jeśli pojawiają się u mnie myśli z czapy, ja to tak nazywam, przepraszam za kolokwializm, myśl z czapy to taka myśl, kiedy przychodzi w takim momencie, że ty, nie wiem, jesteś najmniej zainteresowany akurat by w tym momencie, nie wiem, myślisz o, nie wiem, jesteś, stoisz w sklepie w Żabce i myślisz, czy wybrać serę damski, czy gołdę i w tym momencie przychodzi myśl, która jest odpowiedzią na Boże, na pytania, jakie miałeś do Boga. Pan Bóg czasami tak do mnie ze mną działa. Jak ja mam myśl z czapy, to ja już wiem, że to jest od Pana Boga. I przychodzi mi, i stoję, grzebię w tych workach z paszą, sprawdzam, że mi tam niewiele, że kończy mi się ta pasza i nagle przychodzi myśl. Spójrz na koguta, a zrozumiesz historię Gedeona. Powiem wam, chyba ze 3-4-krotnie miałem tak wyraźny głos w głowie. Obróciłem się błyskawicznie, myślałem, że mnie piorun strzelił. Zacząłem szukać, rozglądać się po terenie, gdzie ten kogut stoi. I to, co zobaczyłem i obraz, który mi się pojawił, w jednej chwili, w jednej sekundzie, nie używając żadnych słów, zrozumiałem, o co chodziło w teście wodnym. Zobaczyłem koguta, który stał, wokoło niego stał cały harem jego kurek. One wszystkie były skoncentrowane na tym, by jeść i dziobały ziarno, w ogóle nie podnosiły głowy. Były skoncentrowane tylko na jedzeniu, natomiast kogut jako jedyny schylał się po ziarno, podnosił się, rozglądał się dookoła, po czym znowu dziobał ziarenko i znowu się rozglądał. W jednej sekundzie zrozumiałem, o co chodziło w tym teście. To, co ich wyróżniało, to to, że byli ostrożni i czujni. Pamiętacie, co mówi Piotr w swoim liście? Bądźcie czujni, czuwajcie, gdyż przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło, aby was pochłonąć. Pan Bóg objawił mi tę historię w momencie mojego życia, kiedy pozwalałem sobie, zacząłem tracić czujność, zacząłem sobie pozwalać na małe, drobne, drobniuteńkie grzeszki. Zobaczyłem ten obraz, zrozumiałem, że Bóg do mnie mówi: Marek, jeśli nie będziesz prowadził czujnego i ostrożnego, bojaźliwego życia, to diabeł cię znokautuje błyskawicznie. Tak bardzo mnie ten obraz skonfrontował, że pamiętam, zacząłem błyskawicznie wdrażać, odwracać się od tego, co zacząłem wprowadzać do swojego życia, co nieświadomie dawałem sobie przyzwolenie na pewne drobne grzeszki w moim życiu. Jeśli chcesz być jednym z 300, jeśli chcesz być duchowym Marines, musisz pilnować swojego czystego życia. Nie możesz sobie pozwalać na drobne, właśnie, nie wiem, dopuszczać pewne możliwości, by... Słuchajcie, to jest niesamowite. Ci, co pili wodę z ręki, to byli ci, którzy byli skoncentrowani na tym, by wróg ich nie zaatakował. Ale ten obraz tego testu wodnego to nie jest tylko to, że byli czujni i ostrożni. Ja tam widzę jeszcze jedną rzecz. Oni nie byli skoncentrowani tylko i wyłącznie na swoich potrzebach. Bo ci, co pili jak psy, w ogóle nie rozglądali się, byli skoncentrowani tylko, by zaspokoić swoje pragnienie. Ale ci, co pili wodę z ręki, wciąż czuwali, nie tylko zaspokajali swoją potrzebę, ale wciąż pilnowali, czy wróg nie nadciąga, i dbali o swoich kolegów, którzy byli w jednej drużynie z nimi. Kiedy Pan Bóg kiedyś mnie dotknął też tą historią po raz ostatni, 1,5 roku temu, bym założył grupę dla facetów, jednym z pragnień, jakie włożył mi do serca, było to, byśmy jako faceci potrafili, nie byli skoncentrowani tylko na sobie, ale byśmy potrafili toczyć dobry bój o nasze domy, nasze rodziny, byśmy potrafili stanąć w jednym szeregu. I powiem wam, że moją radością i z dumą patrzyłem na facetów, jak któregoś dnia jeden z naszych braci był naprawdę w dużej potrzebie. I faceci stanęli ramię w ramię w modlitwie i w poście. Przez 3 miesiące bodajże, każdego dnia kto inny pościł. Powiem wam, z dumą na nich patrzyłem i myślałem sobie: dzięki ci, Panie, za tych facetów. Także jeśli chcesz być jednym z 300, musisz być ostrożny i nie koncentrować się tylko i wyłącznie na sobie i na swoich potrzebach. Zareagowali na sen. W wersetach od 9 do 15 czytamy: tejże nocy rzekł Pan do niego: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł tedy wraz ze swoim giermkiem purą aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. I dalej 13. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midianczyków. Dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midianczyków i cały obóz. Gdy tedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu, potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midianczyków. Powiem dosłownie w 2 zdaniach, bo nie chcę się tutaj zatrzymywać i zabierać czasu. Wizje i sny są jednym z języków Ducha Świętego, w jaki sposób się z nami komunikuje. Oni zareagowali na sen, bo Bóg dał im poprzez ten sen potwierdzenie tego, że będzie z nimi. Musimy się nauczyć i być wrażliwi na ten język i ten sposób komunikacji. Nie chcę, byśmy wszystkiego przeduchawiali, każdego snu, ale jeśli masz świadomość tego, kiedy popatrzymy na Stary Testament, na Daniela, na Józefa, to Bóg wielokrotnie używał snów, by nam coś potwierdzać, objawiać, dawać zachętę. Ostatnie 2 rzeczy i będę powoli kończył. Mieli nietypowe uzbrojenie. Werset 16 czytamy: potem podzielił tych 300 mężów na 3 chówce, kazał im wszystkim wziąć do ręki trąby i puste dzbany, oraz pochodnie do środka dzbanów. Niesamowite. Po drugiej stronie stoi profesjonalnie wyposażona armia, a Bóg każe im wziąć do ręki trąbki, dzbaneczki i pochodnie. Normalnie obłęd. Czyste szaleństwo. Ale coś wam powiem. Z tego wychodzi jedna potężna prawda duchowa. Nie od tego, co posiadasz i od twoich zasobów, od ziemskiego uzbrojenia zależy to, czy wygrasz bitwę i czy osiągniesz sukces, ale od twojego duchowego uzbrojenia. Słyszycie? My nie walczymy cielesnymi środkami. Paweł o tym mówił. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. I mówi o przywdziewaniu całej zbroi Bożej. Ta trąbka, ten pusty dzban, ta pochodnia są nieprawdopodobnym symbolem naszego właśnie duchowego uzbrojenia. Bo trąbka to siła słowa. To proklamacja Bożego Słowa. To świadectwo naszego życia. To czy masz odwagę, by stawać przed ludźmi i głosić Ewangelię, by mówić o Chrystusie, by mówić o tym, co uczynił z twoim życiem. Pusty dzbanek, który mieli wziąć ze sobą, to symbol tego, co mówił Paweł. Jesteśmy naczyniami glinianymi. To symbol naszego życia, naszego człowieczeństwa. Kiedy oddajemy się do Bożej dyspozycji, a pochodnia, ta pochodnia, która miała być włożona do środka dzbana, to obraz Chrystusa w nas. To światło, które ma świecić. Ale żeby to światło mogło świecić, to ten dzban musiał być rozbity. Nie będziesz, Chrystus nie będzie w tobie świecił, jeśli nie skruszysz swojego życia dla Niego. Rozumiecie? Tylko skruszony człowiek jest w stanie świecić. Tylko skruszony człowiek jest w stanie świecić Jego światłem. Czy to nie jest wspaniała symbolika? I ostatnia rzecz, którą widzę i dostrzegam w tych 300, to to, że byli w jedności i byli zgrani i zdyscyplinowani. Werset 17 czytamy. I rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie to, powiedział do nich Gedeon, patrzcie na mnie i zróbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu, co ja robić będę, to i wy róbcie. Powiem tak. Naszą głową, naszym Panem, naszym Zbawicielem i głową naszego Kościoła jest Jezus Chrystus. Ale Bóg daje nam lokalnych przywódców. Bóg daje nam ludzi, którzy są przez Niego namaszczeni i oni byli posłuszni temu, wpatrywali się na to, co robił Gedeon i szli za tym głosem. Nie może być tak, że jesteśmy w jednej drużynie i zaczynamy dyskutować. Ja mam taką wizję, a ja to bym poszedł tak. Oczywiście. Czasami dajemy, sugerujemy coś, ale nie możemy działać na własną rękę. Bo siła jest w jedności. Siła jest w jednej zgranej drużynie. Bo kiedy jest jedność, jest Boże namaszczenie. Amen? Czy te cechy, o których dziś mówiłem, to są twoje cechy? Czy gdyby dziś Bóg przyszedł tutaj do nas, stanął pośrodku nas i zacząłby dokonywać selekcji, kto jest gotowy, by toczyć bój o budowanie Królestwa Bożego? Jak sądzisz, czy byłbyś w tej grupie, którą by wybrał? Czy gdybyś podnosił rękę i wołał, Panie, weź mnie, to Pan Bóg by cię wziął? I zabrał ze sobą to, żebyś toczył duchową bitwę? By toczyć walkę o ten zgubiony świat? Czy może pozostawiłby cię w ławeczce? Jak byś się czuł, kiedy Pan Bóg by się tu przechadzał i by cię ominął? Nie chcę być w takim miejscu. Chyba bym się normalnie zapadł pod to krzesło. Czy jest w tobie coś, co musisz nad czym jeszcze wykonać pracę? Która z tych cech wymaga udoskonalenia u ciebie? Czy masz w sobie gotowość? Czy tylko mówisz, że ją masz? i kończy się na Twoich dobrych chęciach. Czy wierzysz w zwycięstwo? Czy wierzysz w to, że jeśli Bóg coś mówi na Twój temat, to to jest prawdą? Czy wierzysz w wypełnianie się Bożych obietnic? Czy wierzysz w to, że Bóg ma moc, by wszystkie okoliczności, jakie wokół Ciebie są, by je zmienić, by zwyciężyć? Czy potrafisz funkcjonować w swoim życiu pomimo strachu, który w Tobie jest? Czy być może tak bardzo dałeś się unieszkodliwić, unieruchomić i siedzisz w ławce, nie robiąc nic w swoim życiu, by odpowiedzieć na to, co Bóg wkłada do Twojego serca? To może być absolutnie dowolna rzecz, nie tylko w kwestii powołania, ale również w tym, że masz być posłuszny Bożemu Słowu i Ty być może nie czyścisz swojego życia, bo po prostu jesteś sparaliżowany strachem. Bo wyjdą na jaw rzeczy, które nie chciałbyś, żeby wyszły. Coś Ci powiem. To jest nieprawdopodobne narzędzie w rękach diabła, by Cię... On by najchętniej chciał, żebyś wziął nogi w troki i uciekał. I wielu to robi. Ale większość z nas paraliżuje tak strasznie strach, że stoimy nieruchomo w miejscu i nie drgniemy nawet o krok. Czy potrafisz być czujny? Czy potrafisz być ostrożny? Czy potrafisz pilnować swojej świętości, swojego życia? Czy może jesteś, a może jesteś w ogóle człowiekiem, który jest tak skoncentrowany na sobie, na swoich potrzebach, że już nic więcej nie widzisz? Czy posiadasz to duchowe uzbrojenie? Czy masz odwagę, by być tą trąbką w tym zgubionym świecie? By mówić innym o Chrystusie? Czy Twoje życie jest tak świeci? Czy skruszyłeś swoje życie dla Niego? Dla Tego, którego za Ciebie umarł? Czy oddałeś Mu swoje życie, swoje człowieczeństwo, wszystkie swoje pragnienia? Czy nosisz każdego dnia krzyż? Czy potrafisz być w jednej zgranej drużynie? Czy może ciągle masz swoje wizje i wszystkim dajesz tylko dobre uwagi? Czy potrafisz się podporządkować pod duchowy autorytet, który Bóg postawił nad tobą? Może jesteś w takim miejscu już, gdy czujesz, że dziś Bóg do ciebie mówi: mam dość tej duchowej przeciętności. Jeśli jesteś w tym miejscu i masz takie pragnienie: Boże, chcę być jednym z 300. Jeśli masz dość tego niedzielnego chrześcijaństwa, to palnij pięścią w stół dzisiaj i powiedz: Boże, mam dosyć. Chcę iść za Tobą na maksa. Chcę być cały Tobie oddany. Skończ z tą przeciętnością. Przestań być letni. Lepiej byś był zimny albo gorący. Ale on powiedział: letnich wypluję. Powiem wam, kiedyś Pan Bóg, opowiem wam to kiedyś, obudził mnie w nocy tym wersetem. Myślałem, że ja mówiłem: Panie, do mnie mówisz o letności? Budził mnie całą noc tym wersetem, nie potrafiłem się otrząsnąć, że on to mówi do mnie. Ja mówię: Boże, ja Ci całe serce oddaję, ja przecież... Jak mi objawił to zrozumienie tego słowa, kiedy dodajesz kropelkę zimnej wody do gorącej szklanki, kropelkę, niewiele, to ta szklanka powoli przestaje być gorąca. A my mamy być ciągle gorący. My mamy kipić ciągle. Jeśli masz pragnienie być jednym z 300, jeśli masz pragnienie być Jego Bożym wojownikiem, by budować Królestwo Niebieskie tu na ziemi, zachęcam Cię gorąco, stań dziś przed Panem. Wróć do domu, chwyć, zaglądnij może jeszcze raz w ten fragment słowa. Spędź z Panem trochę czasu i zapytaj Go: Boże, czego mi jeszcze brakuje? Nie od razu musisz wdrażać wszystko, bo nie dasz pewnie rady, ale stopniowo, krok po kroku, Bóg będzie cię z wielką ochotą prowadził w tym, ale twoje serce musi być otwarte. Jeśli macie to pragnienie, jeśli jest w was ten głęboki żar, pochylmy teraz swoje głowy i stańmy przed Panem. Cudowny Ojcze, wspaniały Królu, stajemy jako Twój Boży lud przed Tobą. Panie, prosimy Cię, byś prowadził nas w tę niesamowitą drodze, jaką z Tobą zapoczątkowaliśmy. Proszę Cię, Panie, byś Ty doprowadził nas do miejsca takiego, w którym będziemy potrafili być jednością, kiedy będziemy potrafili być jedną fantastyczną, zgraną drużyną. Kiedy będziemy mogli być Twoimi właśnie tymi 300, tymi wybranymi, Panie. Chcemy jako Kościół stać przed Tobą i prowadzić czyste, bojaźliwe życie. Chcemy, Panie, wychodzić do ludzi, do tego zgubionego świata, by głosić Twoją Ewangelię. Panie, pokazuj nam, czego nam jeszcze brak. Pokazuj, Panie, nam, gdzie jeszcze nie domagamy, jakie obszary naszego życia wymagają poprawy. Duchu Święty, przychodź, objawiaj, wprowadzaj nas w prawdę Twojego Słowa, wprowadzaj nas w tą duchową rzeczywistość. Chcemy się uświęcać, Ojcze, dla Ciebie, bo Ty jesteś dobry, po prostu. Tylko dlatego. Bądź, Panie, w tym Słowie wywyższony i uwielbiony i proszę Cię, byś dawał wzrost temu ziarnu, które zasiałeś dziś w naszych sercach. Amen.